Wraz z nadejściem zaawansowanej sztucznej inteligencji pojawiło się wiele obaw związanych z wpływem AI na nasze życie. Niektórzy eksperci twierdzą nawet, że zmierzamy ku zagładzie ludzkości. Inni apelują o pilny nadzór i regulację korzystania z AI. Istnieje coraz większa zgoda co do tego, że sztuczna inteligencja może stanowić zagrożenie dla niektórych miejsc pracy. Te pełne grozy stwierdzenia sprawiają, że chcemy zrozumieć, na ile niebezpieczeństwa związane ze sztuczną inteligencją są realne. Jak ona wpływa i jak będzie wpływać na stosunki międzyludzkie? Czy odpowiedź na to pytanie jest możliwa? O to zapytam naszych gości. A w studiu doktor nauk technicznych Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, prorektor do spraw rozwoju Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Akademia Nauk Stosowanych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest również z nami Tomasz Muras, programista mówiący ludzkim głosem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Greg Margas, ekspert od nowej technologii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Marcin Korzeń, pracownik naukowy w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A na łączach Ewelina Świergiel, socjolog, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Na początek taka uwaga, bo jak człowiek tak się bardzo stara, albo jak się nie stara, to są różne możliwości, to różnie mu idzie i czy sztuczna inteligencja zapowiedziałaby ten program lepiej ode mnie?
To bardzo ryzykowne pytanie.
Jak tak? Wiem.
Nie kręcasz.
Na podstawie próbki głosu mogłaby to zrobić lepiej.
Bez błędów?
Bez żadnych jakichś zatrzymań, ale właśnie wydaje mi się, że błędy w wypowiedzi, to jest coś, co tak naprawdę też zachęca naszych słuchaczy do słuchania, ponieważ sztuczna inteligencja zrobiłaby to idealnie.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest to, co daje człowiek, czyli naturalność. Dlatego mamy sztuczną inteligencję i naturalną inteligencję, czyli tą ludzką, która nie jest idealna, ale jest właśnie ludzka i naturalna. Ale tutaj też, przepraszam, od razu dodam, Grześku, że coraz więcej przecież programów sztucznej inteligencji zmierza do tego, żeby humanizować przekaz, czyli też nadawać ten sznyt ludzki, czyli będą się tam wkradać pewne niuanse, pewne błędy, żeby to wszystko brzmiało i wyglądało bardzo człowieczo.
No ale właśnie, po co ma wyglądać człowieczo?
Ja myślę, że Ewelina ma rację. Po to, żeby nas zmylić. Może być jeszcze gorzej. To moglibyśmy wygenerować tą sztuczną inteligencją parę nagrań, jedno takie doskonałe, parę z błędami, porównać je szybko, zrobić jakieś testy, no i wygenerować idealną zapowiedź.
I teraz jestem ciekawa.
A ja już, przepraszam, tak? Przepraszam, że wtrącę się jeszcze, bo zadała pani pytanie, dlaczego ma oszukiwać, tak? Czy dlaczego mamy tak humanizować? Bardzo prosto, bo odpowiedź jest bardzo prosta, z tego względu, że też już mamy zestaw badań pokazujących nam w eksperymentach, które przeprowadzono, że w ocenie odbiorców bardziej wartościowy jest przekaz, który jest przygotowany przez człowieka niż przez sztuczną inteligencję. W związku z tym, no idąc za tym tropem, zarówno firmy, jak i tutaj przedstawiciele, myślę, marketingu, chcąc być bardziej skuteczni, no starają się stworzyć taki przekaz, który będzie odbierany jako przekaz ludzki, a nie od razu identyfikowany jako twór sztucznej inteligencji.
Zastanawiam się, jak w ogóle patrzeć na tę sztuczną inteligencję, bo co prawda ona naprawdę wkroczyła przebojem w nasze życie i ona już jest. I tak jak na początku powiedziałam, to nie jest film. A całkiem jeszcze niedawno patrzyliśmy na te obrazy i myśleliśmy sobie, ale śpiewka przyszłości to jakiś taki, nie wiem, bardzo odległy czas. I nie wiem, czy tutaj można zastosować to stare powiedzenie o nożu, że nóż to jest takie narzędzie. Tak, tylko narzędzie. I może służyć do krojenia chleba, ale można nim zabić człowieka na przykład.
Ja mogę, jeśli tak się poczuję, od razu trochę wywołana, bo często odwołuję się do tego twierdzenia, które uważam, że jest bardzo błędne i nieprawdziwe. Znaczy, nie możemy myśleć o sztucznej inteligencji jak o klasycznym narzędziu typu nóż. Nóż jest narzędziem faktycznie, które my wprawiamy w ruch. Nóż sam w sobie jest bierny. On nie niesie w sobie żadnej aktywności, dopóki człowiek tej aktywności mu nie nada, nie ukierunkuje. Natomiast ze sztuczną inteligencją my wchodzimy w interakcję, czyli my nadajemy jakiś kierunek, ale sztuczna inteligencja nam odpowiada. Więc to nie jest taka interakcja, taka relacja, przepraszam, którą możemy przyrównać do relacji człowieka z nożem. Mamy też szereg przypadków, gdzie już obserwujemy, jak człowiek wchodzi w interakcję ze sztuczną inteligencją, że no, chociażby element w przypisaniu promptów z czatem GPT, element podziękowań za pracę, za odpowiedź. No, raczej nam się nie zdarza taka sytuacja, żebyśmy widzieli, że po wbiciu młotkiem gwoździa ktoś dziękuje młotkowi za to, że przysłużył się do umocowania obrazka na ścianie. Natomiast w przypadku interakcji ze sztuczną inteligencją generatywną, z czatem GPT czy co-pilotem, tego typu reakcje ludzi są bardzo częste.
Pani profesor.
Tutaj zgadzam się, Ewelina, z tobą. Warto nałożyć jeszcze na to wszystko filtr pokoleniowy, bo my patrzymy na sztuczną inteligencję z poziomu, powiedziałabym, takich osób dorosłych w wieku średnim. O tak. Natomiast gdy spojrzymy z poziomu młodych dzieci, młodzieży bądź młodych dorosłych, traktują to jako narzędzie, to co też pokazuje w badaniach przez nas robionych, że to jest narzędzie i tyle, ma mi pomóc i tyle. I ta interakcja i te podziękowania, wydaje mi się, że trochę bardziej dojrzali stosują, bo widzą tą uprzejmość i życzliwość, natomiast ci młodzi traktują to trochę jak ten nóż. Jak jest potrzebny, to go użyją, jak nie, to nie. Więc warto byłoby, to jeszcze jest za świeży temat, żeby obserwować i badać, bo tak naprawdę mamy tylko pewien wycinek badań. Trzeba to wszystko zebrać, porównać i wtedy wysuwać pewne wnioski. Natomiast dla młodych ludzi to w ogóle nie jest najważniejsze, tak? Te narzędzia, które my wymieniamy, ChatGPT, Copilot, one były przydatne, gdy były prace domowe. W momencie, gdy młodzież i dzieci w szkołach zostały, no, dostały przywilej, że tych prac domowych co do zasady może nie być, chociaż wiemy, że są szkoły, w których są, bo tak chcą dzieci, to ten obowiązek prac domowych, jak znikł, to zniknęło też używanie narzędzia ChatGPT, Copilot bądź Gemini od Google, to się zmienia, tak? I nie widzą tej potrzeby, chociaż używają sztucznej inteligencji, bo używając social mediów, tam wiedzą, że są poddawani działaniu sztucznej inteligencji. I tutaj warto byłoby się też jeszcze tak przyjrzeć na to podejście, na tą humanoidalność narzędzia, czy on, w którą stronę ono idzie i w którą stronę to idzie zgodnie z pokoleniami.
A ja jeszcze może ad voce powiem, bo częściowo się zgadzam, ale w tym kontekście, że jest to narzędzie, ale nie analogiczne do noża. To znaczy jest to
nie
narzędzie,
jest, to się
które jest kompletnie specyficzne. Ja dlatego tutaj zawsze optuję, żeby jednak nie dawać takiej analogii. Sztuczna inteligencja to takie samo narzędzie jak nóż. Zależy, jaki kierunek mu nadamy, dlatego że no, sztuczna inteligencja tym się różni i tym nas fascynuje, że sama potrafi generować różnorakie rozwiązania. Więc nie jest tutaj tym samym, czym jest nóż, który dopiero wprawiamy w ruch, nadajemy mu funkcję, kiedy go bierzemy w ręce po prostu.
A sztuczna inteligencja jedna rozmawia sobie z drugą, bez naszej ingerencji, bez naszej interakcji.
Ale co do zasady, że w gruncie rzeczy za sztuczną inteligencję jest odpowiedzialny człowiek, to się zgadzamy? Czy to też nie jest takie oczywiste?
Znaczy, ja może dwa słowa powiem. Pozwolę sobie wyrazić jednak zdanie odrębne, bo powiedzmy z punktu widzenia inżyniera, który tam przygląda się tym technikom i patrząc też jak na rozwój jakby różnych narzędzi, tak? Bo między nożem a komputerem to jest długa historia jakby. Moim zdaniem te lęki, które teraz jakby obserwujemy, to są te lęki, które generalnie są związane z postępem. I ja, dla mnie jest to po prostu narzędzie i wszystkie zagrożenia są spowodowane tym, jak człowiek jakby używa tego narzędzia. Znaczy, można sobie wyobrażać taką sztuczną inteligencję, która naprawdę będzie wchodziła z nami w interakcję, ale wydaje mi się, że nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie, tak? Gdyby ktoś jakby tym czatowi GPT pozwolił podejmować decyzje takie, które wpływają na otoczenie, być może, tak? Natomiast wydaje mi się, że to jest narzędzie i te zagrożenia generalnie są po stronie człowieka. Samochodem jak jeździmy. Samochód wydaje mi się, że wchodzi z nami w interakcję. Jak hamujemy, to czujemy jakby siłę, która jakby nas wciska albo w fotel, albo w drugą stronę pcha, tak? Więc mówię, ja tutaj pozwolę sobie wyrazić zdanie odrębne i te obawy... Na przykład no, pracujemy nad pewnymi uregulowaniami, tak? No, te zagrożenia jakby obserwujemy, tak? Jakiś tam akt powstaje, gdzieś tam jest w tle, już chyba nawet uchwalony, który nakłada jakby pewne ograniczenia. Natomiast zwrócę uwagę na to, że te ograniczenia, które są nakładane, nie wiem, czy są nakładane w odpowiednim miejscu, tak? No bo mówimy o etyce na przykład sztucznej inteligencji, czy na przykład mówimy o etyce używania noża, tak? Czy od tyłu na przykład nie, ale z innej strony tak jakby. No nie rozmawiamy o tym, tak? No to tak jakby te akty uderzają jakby w pewnym sposób w rozwój naukowy, który ja postrzegam jako ogólnie rzecz dobrą, tak? Natomiast no, to nie znaczy, że każdy wynalazek jest używany w dobrym celu i w dobrej wierze, tak? I powszechność tych narzędzi rodzi pewne zagrożenie. I to jakby tu nie ma wątpliwości co do tego, tak? I moje zdanie jest takie, że powszechność w dostępie tych metod, no jest taka, że w zasadzie nie trzeba być wielkim naukowcem, żeby umieć stosować te metody, tak samo jak nie trzeba być, nie wiem, od razu komandosem, żeby używać noża, tak? I to też do złych rzeczy, tak? Więc tutaj Tomku, to widzę, że...
Nie, skończ, proszę.
Nie, no, to jak najbardziej koniec. Kropka, tak.
Chciałem tylko krótko zgodzić się z Marcinem. Generalnie tylko narzędzie. Przecież nie, ludzie przywiązują się do swoich narzędzi, przecież to nie jest niespotykane, że ktoś tam może nie do noża, ale ma jakiś tam swoje ulubione. Niech będzie samochód, jakiś zestaw narzędziowy i gdzieś wykona dobrą pracę i odłoży ten młoteczek, coś tam powie do niego, coś miłego.
Personifikujemy.
Tak.
To tutaj, bo ja myślę, że my się generalnie co do zasady zgadzamy, ale jako, że jest dyskusja, to...
Ale niekoniecznie.
Natomiast mam swój ulubiony nóż, tak, ale nie nadaję mu imion, to nie. Natomiast z używaniem sztucznej inteligencji jest dosłownie tak samo jak z używaniem każdego innego narzędzia. Tylko, tak mówię, te różnice pokoleniowe, jak my też podchodzimy do tego... I to jest kwestia odpowiedzialności. Bo to, co tutaj Marcin wspomniałeś o AI-akcie i w pewnym sensie zahamowaniu rozwoju nauki, to może się wiązać z tą odpowiedzialnością, bo inną odpowiedzialność ponosi naukowiec, który prowadzi badania, inną odpowiedzialność będzie miała korporacja, która narzuca pewne standardy, wprowadza pewne produkty, inną odpowiedzialność będzie miało wojsko, no bo no, wszystkie wynalazki rodzą się na wojnie. No, taka jest prawda.
Mhm. Albo na potrzeby.
Oczywiście,
na potrzeby, no,
dyskusja
także,
na temat...
A inną odpowiedzialnością będzie ponosił nastolatek, który nieumiejętnie używając narzędzi, no, zrobi krzywdę swojej rodzinie, sobie, swoim bliskim, bo wygeneruje grafikę nie taką, jaką powinna ona być, tak?
Ja
i upowszechni.
Przepraszam, zdecydowanie uważam, że właśnie dyskusja powinna iść w tym miejscu, tak? Bo dopóki rozwój był gdzieś tam przy uniwersytetach, miejscach publicznych, tak? Które generalnie są pod kontrolą, bo kultura pracy jest taka, że publikujemy swoje wyniki i generalnie jest otwartość, tak? Taka jest mniej więcej kultura pracy w nauce. To nie jest tak, że każdy naukowiec od razu jest etyczny, ale jednak kultura etyczna w nauce,
w założeniu.
A w korporacjach, to jest jakby miejsce do punktu dyskusji, tak? Które, no, oczywiście wojsko, no, to jest jakby poza, tak? Bo tam nie będziemy wiedzieć za dużo, tak? Jeżeli coś jakby celu święca środki, no to ja nie mam wątpliwości, że będzie zastosowane.
To zaufanie, tak? Do instytucji, tak jak i do tego, co robi państwo.
Natomiast
tak?
Zwróćcie też uwagę, że podobna dyskusja się wywiązała jakby w kontekście bomby atomowej, tak? I ta dyskusja się wywiązała już po tym, jak wybuch nastąpił, tak? Więc jakby, no, my odtwarzamy tak niejako tą dyskusję, tak? I ona moim zdaniem do tych samych wniosków będzie prowadzić.
Przypomina mi się książka Mustafa Salejmana, The Coming Wave, twórca Deep, właśnie Deep, przypomnij mi.
Nie, deep Fake, Deep Learning?
Nie, Deep Learning, tak.
Deep Learning? Z samego tego.
Twórca, ten, który na początku bardzo promował sztuczną inteligencję i tak naprawdę był takim entuzjastą, teraz troszeczkę mówi o tej dostępności i zastanawia się, czy ta dostępność jest tak naprawdę dobra.
Greg, a czyż nie było to samo z Noblem i z Dynamitem?
Tak. Mhm.
Zobaczcie, historia zatacza koło. To są tylko inne narzędzia. My jesteśmy w innych czasach, w innym stanie świadomości.
Prowadzimy cały czas tą samą dyskusję.
Więc to jest ta sama dyskusja, tak? O tam, gdzie jest postęp, tam, gdzie jest rozwój.
Ale to samo w zasadzie z maszyną parowodą też było, prawda?
Dokładnie.
I też podobne argumenty, że zabierze nam pracę, że utrudni, że teoretycznie ułatwia życie, ale praktycznie przyniesie szkodę wielu ludziom i ich rodzinom. Właśnie. Ale tak było.
A czy nie zabiera pracy już?
To prawda, ale będzie właśnie o to.
Tak, sztuczna inteligencja.
Mamy do czynienia z rewolucją, bez dwóch zdań. Mieliśmy do czynienia z rewolucją, którą wprowadziła maszyna parowa i tu faktycznie analogii jest bardzo wiele. Myślę, że zgoda co do tego, że każdy postęp, szczególnie tak dynamiczny i powszechny jak w przypadku sztucznej inteligencji, będzie rodził szereg dyskusji. Natomiast jednak powszechność czy dynamitu, czy bomby atomowej jest nieporównywalna z obecną sytuacją i dostępnością sztucznej inteligencji, którą każdy z nas w zasadzie w domu może stosować. Niemniej jednak każda rewolucja i każdy postęp ma swoich beneficjentów, ale ma też swoje ofiary. I to jest jakby naturalnie wpisane w cały ten proces postępu. Ja tu patrzę oczywiście z perspektywy bardziej socjologicznej, czyli bardziej społeczeństwa. I myślę też, że te regulacje, o której tutaj wspominamy, no są właśnie po to, żeby chronić przed jak najmniej drastycznym efektem konsekwencji negatywnych społeczeństwo właśnie, tak? Czyli minimalizować ofiary.
Ja co do zasady powiem zgoda, natomiast wydaje mi się, że ta kula trafia nie w to miejsce, w które powinna trafić, tak? I moim zdaniem podobnie jest jak z RODO, jakby, tak? No, instytucje publiczne tak się zastanawiają, nic nie mogą zrobić, bo mamy RODO, tak? Mamy, nie możemy matce udzielić informacji o córce, która wczoraj skończyła pełnoletność, tak? I leży gdzieś tam na oddziale, bo mamy RODO, tak? Natomiast RODO nie było projektowane pod to, żeby uderzyć w to miejsce, tylko było projektowane pod to, żeby uderzyć w tą korporację, tak? Która dość swobodnie na przykład używa danych, które chętnie w niej zostawiamy sami, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj ta kula trafia nie w to miejsce, natomiast zgadzam się z tym, że regulacji pewnych wymaga. Bo
a czego powinniśmy się bać?
Znaczy, powinniśmy się łatwości dostępu i na przykład, no jest takie zjawisko na przykład jak YouTube. To ja powiem zagrożenia, które ja jakby postrzegam, tak? No to YouTuber zarabia na kliknięciu na przykład, tak? Więc nie jest ważne, czy na przykład ta zawartość, którą dostarcza, jest prawdziwa, czy jest poprawna i tak dalej. Wręcz nawet jeżeli ona jest niepoprawna, to ludzie będą klikać po to, żeby zobaczyć, jak ktoś tam głupotę umieścił. I po prostu...
To ja myślę, jakby, że to jest czas na ten wiersz, który mam, tak? Bo bardzo przygotowałam tutaj odszukałam wiersz...
Chwila poezji.
Tak, z tomiku Turbulencje autorstwa, tomik autorstwa Doroty Kościukiewicz-Markowskiej, szczecińskiej terapeutki psychologii pozytywnej i trenerki terapii egzystencjonalnej. I wiersz ma tytuł Sztuczna inteligencja kontra głupota prawdziwa. Czym jest inteligencja, proszę państwa? Czy ma ona cechy zwykłego poddaństwa? Czy jej da się ją zaprogramować i pewne zachowania wcale niemądre dyktować? To, co ma, to coś z inteligencją wspólnego, czy raczej z krótkowzrocznością gatunku ludzkiego? Od kiedy głupota, jeśli się ją pomnaża, raptem staje się inteligencją? Czy to nie jest argument za naszego mózgu wiodącą impotencją? Czy mądrość musi skomleć w kącie ołaski w czasie, gdy inteligencja zbiera światowe oklaski? Czy zauważenie zamiaru ścięcia gałęzi, na której siedzimy, nie znaczy właśnie tego, że jeszcze jako gatunek myślimy? Czy głupota wszechogarniająca ten świat ma szansę jakiejś transformacji w następne kilka lat? Bo jeśli jako ludzka rasa z mądrością nie zdążymy, to niestety sami swój grób z głupoty ułożymy. Mądrość bowiem ma tę wyższość od inteligencji, że widzi szeroko, tam, gdzie nie sięgnie widzące wąsko oko. Mądrość ludzką przykrywa jednak głupota, a dostępem do niej jest ta niechciana przez nas prostota. Inteligencja za to polega przecież tylko na schemacie, a nie na prawdzie, której za pomocą inteligencji nie poznacie. Wyjście poza schemat tu jest pewnym kluczem. O tym każdy naprawdę wie mądry uczeń. Wniknięcie więc do głębi tematu może pomóc naszemu światu. Potrzebne jest tylko przekroczenie ludzkiej głupoty, zanurzenie się w głąb i wyjście z ciemnoty. Żadna sztuczna inteligencja nam wtedy straszna nie będzie, bo cóż może zranić świadomość rozpędzoną w swym nadludzkim pędzie.
Czyli nie bójmy się, tak trywializując mocno, nie bójmy się sztucznej inteligencji, tylko bójmy się siebie, ludzi.
A może nawet nie tyle bójmy się, bo może nie wchodźmy w te obszary, żeby budzić właśnie lęk.
Grozę. Grozę, w końcu to Radio tak, Szczecin grozę. Na wieczór.
Chciałam tu troszeczkę zneutralizować te nasze wypowiedzi, bo oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, każda przełomowa zmiana będzie ciągnęła za sobą i pozytywne, i negatywne konsekwencje. Jeśli chodzi o te negatywne konsekwencje, bo pani redaktor zapytała się, czego się bać, to może nie bać, ale na co zwrócić uwagę, czy być ostrożnym wobec czego. W kontekście takim psychologicznym to na pewno uważać na to, żebyśmy się jako społeczeństwo nie zdegenerowali intelektualnie. Czyli żeby nas ten dostęp do sztucznej inteligencji po prostu intelektualnie nie rozleniwił. Bo dostajemy wszystko dzięki sztucznej inteligencji, no można powiedzieć, na talerzu. Bardzo wygodnie, bardzo przystępnie. Często nie sprawdzamy tych danych, nie sprawdzamy tych informacji. Ja tutaj z przeprowadzonych badań, takich troszeczkę ad hoc, które jeszcze będą pogłębione, moją uwagę zwróciły taka odpowiedź osób, które używają sztucznej inteligencji, że tym jednym z największych benefitów w ich odczuciu jest to, że mogą w tej chwili wykonywać pracę, co do której nie mają kompetencji. I z jednej strony można powiedzieć fajna rzecz, bo jakby rozszerzamy zakres swojej aktywności zawodowej, ale z drugiej strony, jeśli nie mamy kompetencji i nie będziemy chcieli sprawdzać efektów wypracowanych przez sztuczną inteligencję, no to możemy w ten sposób popaść w robienie czegoś, co jest kompletnie niejakościowe, niefachowe, i daleko od profesjonalizmu. Więc okej, fajnie, korzystajmy, cieszmy się z tych różnych aspektów, które sztuczna inteligencja nam niesie, ale bądźmy wobec tego krytyczni, bądźmy ostrożni. Nie rezygnujmy z własnej intelektualnej aktywności, tak? Bo to jest podstawa, żebyśmy się przed tą degeneracją intelektualną jako społeczeństwo obronili. No a druga rzecz z perspektywy społecznej, to na co trzeba zwrócić uwagę, właśnie może nie bać się, ale być czujnym, to wykluczenie społeczne, wykluczenie cyfrowe, które przy tak dynamicznym postępie sztucznej inteligencji i wchodzenie w różne aspekty życia również może przybierać na sile. Czyli mogą się pojawić osoby, które z tego technoświata zdominowanego przez sztuczną inteligencję w pewnym momencie po prostu będą wykluczone i zepchnięte na margines. No i to są takie według mnie, z mojej perspektywy socjologicznej, newralgiczne, najbardziej newralgiczne punkty. Jest ich więcej oczywiście, ale myślę, że te bym tutaj wymieniła jako kluczowe.
Ale to, co pani powiedziała o tym wykluczeniu, to skojarzyło mi się też z, tak sądzę, trochę innym aspektem, ale tego samego problemu. Ja nie wiem do końca, jak to działa, od razu powiem. Rozmawiam tutaj ze specjalistami, ale wyobrażam sobie, że w pewnych sytuacjach, kiedy sztuczna inteligencja ma nam pomagać, podpowiadając pewne rozwiązania na podstawie danych, które wykorzystuje, różnych, z różnych źródeł, to ona może pogłębiać te zjawiska, które są w naszym świecie, czyli na przykład przejawy rasizmu.
To się nazywa dyskryminacja algorytmiczna. Jest na to pojęcie.
Tak, bo ja ją też wymyśliłam. Przepraszam.
I co ona oznacza?
Co ona oznacza? Co to znaczy, oznacza, że tak. Działanie algorytmów personalizujących, czyli tych, które odpowiadają za przetwarzanie informacji, które my dostarczamy, a to poprzez ciasteczka na stronach, a to przez takie piksele śledzące nas, czy to w aplikacjach, czy sprawdzające chociażby, czy właśnie wysłaliśmy pocztę z telefonu, bądź z innego urządzenia, czy też te ślady, które my pozostawiamy po sobie w internecie, ślady cyfrowe, ślady wszelkiej naszej aktywności. I pierwszy etap to jest takie zamykanie się, to jest ta bańka informacyjna, tak? Żyjemy w bańce informacyjnej. Ja często tłumacząc tak obrazowo, to mówię, żyjemy w takiej bańce informacyjnej w Szczecinie i nie wiemy, co się dzieje w Policach, tak? No bo Police mnie nie interesują, bo to przecież jest no daleko, no co tam jest w tych Policach, nie? A tych z Polic, co tam jest w tym Szczecinie? No 107 nas łączy, tak? I chyba jeszcze...
106 i 103.
I to właśnie, 103 i 106, dokładnie. Kolejny etap to jest dyskryminacja algorytmiczna, gdzie pokazujemy już pewne treści i narzucamy pewne stereotypy. Ja robiłam taki jeden eksperyment, bo chciałam wygenerować grafikę zawodu przyszłości inżynier kuchni. Chciałam, żeby właśnie tak dałam ramy, czym się ma zajmować ten inżynier kuchni. Chodziło o projektowanie robotów kuchennych, takich już wysoko zautomatyzowanych do gastronomii i mi wygenerował w kilku podejściach obraz wysokiego, młodego, o blond włosach mężczyzny, o bardzo miłej aparycji, bardzo ładnie ubranego i w kasku takim jak na budowie. A ja mu cały czas mówiłam, bo rozmawiałam wtedy z co-pilotem, a co-pilot do generowania grafiki wykorzystuje model DALI. To jest to samo co OpenAI, bo to jest jedna, że tak powiem, rodzina finansowa. Chociaż inne marki, ale tak naprawdę, tak jak kiedyś kupowaliśmy elektronikę w dwóch oddzielnych sklepach, a to było to samo. To tutaj podobna jest historia. I pomimo tej rozmowy nie chciał mi doprecyzować, tak? Czyli no, jakbym nie była świadoma, to właśnie jakbym nie była świadoma tej dyskryminacji algorytmicznej, to mogłabym założyć tak, że inżynierem kuchni, jakbym zatrudniała takiego inżyniera kuchni, może być tylko wysoki mężczyzna, młody, o blond włosach, miłej aparycji, przyjemnym spojrzeniu. Tak patrzę na moich kolegów w studio i chyba, przepraszam was, ale żadny nie pasuje mi do inżyniera kuchni przyszłości.
Dlatego wybrali inne zawody, widać.
No ja wiem.
Oni
o tym wiedzieli. Zadbali.
Już antycypowali z wyprzedzeniem, że to jest nie ich ścieżka bycia inżynierem kuchni.
I to jest bardzo niebezpieczne, ta dyskryminacja algorytmiczna, a my sami karmimy te modele, dostarczając informacje o sobie, zostawiając ślady cyfrowe. Nawet jak my wykasujemy wiadomości, to nam się wydaje tylko, że my je wykasowaliśmy. Natomiast algorytmy wiedzą, o której godzinie my to zrobiliśmy i w jakim nastroju. nastroju byliśmy.
Jednym z lekarstw, moim zdaniem, na to jest, tylko to jest trudne, aplikowalne lekarstwo, jest edukacja. Jakby,
oczywiście, tak? Że to jest najtrudniejsze lekarstwo.
Jest, no,
powszechne, bo mamy w kraju powszechną edukację, jednakże trudne. I teraz mi się przypomniało jeszcze bardzo ważne, co powiedział na jednym, jak byłam na drugim roku studiów, pan profesor Grzywacz. Nie będę mówić już ile lat temu, ale powiedział tak, słuchajcie, czeka was świat, w którym będziecie żyć w warunkach analfabetyzmu wtórnego. Ale żeśmy się śmiali. Mhm. Co ten pan profesor wymyśla? Analfabetyzm wtórny. Proszę bardzo, jesteśmy świadkiem tego.
Natomiast ja powiem dalej jakby tak, no to znaczy my nie musimy się, znaczy nie powinniśmy się edukować tak, żeby nadążać za technologią, my powinniśmy się tak edukować, żeby tą technologię tworzyć. Jakby, tak?
Tak, bo więc nadążać jakby... to będziemy krok do
tego,
tak?
Tego bądźmy świadomi. No oczywiście to są pewne wyzwania, tak? Natomiast no, trudno powiedzieć, trudno znaleźć proste rozwiązanie jakby tutaj, tak? No bo
wiadomo, że trzeba... Nie, pomogą, nie?
Nie regulacje nie pomogą, regulacje bo nie praca pomogą. Na świadomości jest najtrudniejszą pracą.
Znaczy regulacje idą tak jakby z mojego punktu widzenia w drugą stronę, tak? Przehamujmy trochę rozwój nauki, no bo nie nadążamy, tak? No to moim zdaniem to jest ruch nie w tą stronę, tak? No znaczy ja mówię tak jak prosty
to znaczy,
inżynier.
Daleko nie zajedziemy, jeśli
będziemy cały czas używać hamulca.
Musiałby się zmówić cały świat, ale... to robić.
Znaczy też zwróćcie państwo uwagę, że tak, no my ale możemy
wprowadzić
odpuścić,
przepisy
tak,
ale... o ruchu drogowym, które nawiązując do pana porównania, które regulują, tak, prędkość tego ruchu, zasady na drodze, znaki, które nas mają ostrzegać, mówić o kierunkach. Może tak, może tędy droga.
Tylko nie mamy takiego poczucia, że, no bo musieliby się wszyscy zastosować, tak. Jakby to tak. Jest taka świetna gra na ten temat. Dylemat tak. Więźnia. Osobowy tak. Dylemat więźnia. Jakby to, jakby, no, generalnie ludzie wojnę o to toczą, bo po prostu nie umiemy się dogadać. Tak? Więc moim zdaniem to też jest droga taka, która jest ślepym zaułkiem. Jeżeli taki AI Act jest aktem europejskim, no to jakby sami jako Europejczycy się wykluczamy z pewnych jakby działalności, jakby aktywności naukowych. Tak? Natomiast też twierdzę, że no, pewnym zachowaniom trzeba się przyglądać, tak? No bo no, ewidentnie dochodzi do przestępstw, tak? No, jeżeli ktoś podmienia czyjąś twarz i tam, nie wiem, różne rzeczy dorabia albo tam, tylko po to, żeby coś tam albo kliknąć,
żeby
albo
kliknąć.
Zrobnąć, albo upokorzyć i tak
teraz
dalej.
Teraz jakoś na dniach czytałam o takiej aplikacji, która pozwala rozbierać ludzi, prawda? Pokazać ich nagimi. No, co prawda tam się pisze głównie w kontekście kobiet, no ale myślę, że to nie chodzi o płeć w tym momencie, ale tak czy owak, to też jest...
I ona zrodziła się w ludzkim umyśle.
Prywatności, prawda?
Znaczy, ale proszę zwrócić uwagę, że...
Ma pani rację. No, przecież to nie sztuczna inteligencja.
To człowiek wymyślił tę aplikację. Miał potrzebę. I znaczy, łatwość i powszechność i taniość narzędzi sprawiła, że...
Dokładnie. Bo to nie jest jakby wina sztucznej inteligencji, tak? No bo to tego typu jakby zachowania były możliwe no i 20 lat wcześniej też, tak? No one wymagały jakiejś tam pracy większej, grafika i tak dalej, tak? Ale swobodnie
większych umiejętności człowieka.
Większych umiejętności człowieka. Natomiast teraz to robi w ogóle jeden model, tak? Więc tu jest łatwość jakby użycia. Dajemy ludziom do używania narzędzie, które jakby jeszcze nie do końca znamy jego zastosowania, tak?
I teraz... Właśnie pytanie, Marcin, czy to jest dobre, że właśnie jest ta dostępność taka całkowita?
Ale mam nadzieję, że to nie jest pytanie do mnie, bo ja to jakby... Jak wolę odpowiedzieć na pytanie, jak tam liczyć te sploty, tak. Czy tam...
Całkowicie. Nie jestem entuzjastą. Tak.
Panowie... Jakby, to jest pytanie bardziej właśnie do socjologa, prawnika i tak dalej, co z tym zrobić, jakby, tak? No, ktoś tym społeczeństwem zarządza. To
no
nie
właśnie,
jestem ja.
Nie mamy prawnika, może to jest pomysł na następne takie spotkanie, ale mamy socjologa przecież. Mhm. Pani Ewelina Świerbiak.
Tak, tak. Już właśnie mówię, że tutaj te dwie kwestie byłyby kluczowe, żebyśmy używali w sposób godny tych narzędzi sztucznej inteligencji. Czyli z jednej strony świadomość ich możliwości, edukowanie, ale też drugi wątek, bo sama świadomość nie rodzi etycznych postaw. tak? To jest tylko jakby przygotowanie gruntu. Jeśli mamy świadomość pewnych aspektów, możliwości, świadomość tego, co może być pozytywne, co może być negatywne, co może krzywdzić, co może ranić, a co może być z pożytkiem dla innych wykorzystywane, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, czy my tą wiedzę właściwie wykorzystamy. Więc oczywiście budowanie świadomości, edukowanie, ale równorzędnie musi być dbałość o ten walor etyczny i niestety ten walor etyczny będzie się zderzać z murem, że jedni przyjmą postawy zrozumiałe, empatyczne wobec innych, nie będą chcieli krzywdzić świadomie, bo mówimy to oczywiście o decyzjach, które podejmujemy świadomie, tworząc pewne aplikacje, generując pewne zachowania, ale też musimy mieć oprócz tej marchewki w postaci edukacji również kij i od tego są te regulacje prawne, które będą próbowały zabezpieczać nas, zabezpieczać społeczeństwo, zabezpieczać jednostki przed różnymi zachowaniami niebezpiecznymi, krzywdzącymi nas, zagrażającymi naszemu dobrostanowi. Więc tutaj no, ja myślę, że znaczy rozumiem też te obawy związane z ograniczaniem postępu. Rozumiem te obawy związane z ograniczaniem prac naukowych. I tutaj też bardzo zgadzam się, że te prace, które są mają charakter akademicki, uniwersytecki, one są pod kontrolą w dużym zakresie. Natomiast przestrzeń korporacyjna, ale przestrzeń też działań tych indywidualnych, bo zwróćmy uwagę, że często te aplikacje, o których Państwo wspominacie, te właśnie takie niefajne, niebezpieczne, przykre dla nas w odbiorze, one nie powstają też w korporacjach. One mogą powstać po prostu w domu. Więc te regulacje, które będą powstawać, one są niezbędne i na pewno to będzie proces, a nie jedna dyrektywa, która rozwiąże nam wszystkie problemy. Tutaj nie chcę wchodzić w buty prawnika oczywiście, ale obserwując ten proces regulacji prawnych, które porządkują różne strefy naszego życia, to widzimy, że no, prawo też nigdy nie jest doskonałe. No, nie da rady stworzyć takiego muru, który zabezpieczy przed wszelkim przeciekaniem. Zawsze znajdzie się gdzieś ta szczelina, którą później trzeba będzie łatać. Pewne aspekty, których wcześniej się nie uwzględniło, nie przemyślało. A zwróćcie Państwo, drodzy, uwagę, że ta sztuczna inteligencja i te narzędzia, które się pojawiają, co rusz to nowe, coraz bardziej rozwinięte, coraz bardziej, można powiedzieć, doskonałe, one będą rodzić nieustannie przed nami nowe wyzwania i etyczne, i prawne.
Tutaj dodam jeszcze do środowiska naukowego taki test z tą etyką i w ogóle na to, jak środowisko naukowe też jest gotowe, czy też niegotowe na pewne wynalazki. Myślę, że to było już z 10 lat temu, może trochę mniej, ale wydaje mi się, że coś około 10. Dwóch autorów poczyniło test, taki test w ramach badań naukowych. Wygenerowali artykuł, wydaje mi się, że to był do czasopisma medycznego, o ile mnie pamięć nie myli. I ten artykuł został wygenerowany przez właśnie sztuczną inteligencję. Wysłali do wydawnictwa, bardzo poczytnego i szanowanego w środowisku. Tenże artykuł przeszedł podwójny proces recenzji, bo recenzje są bardzo restrykcyjne w tego typu wydawnictwach. Został przyjęty do druku i autorzy się przyznali.
Dopiero wtedy?
Dopiero wtedy, bo to był element testu i badania naukowego. Proszę Państwa, pytanie jest zgaduj, zgadula. Jaka była reakcja środowiska?
Jaka, Dorota?
Odwrócili się plecami od autorów. Nazwali ich oszustami. Więc to też jest...
Wymowne.
Wymowne, bo mówimy tutaj, wchodzimy właśnie w takie kwestie etyczności. To nie jest tak, że to, co powstanie w korporacji, będzie złe, bo nastawione tylko, nie wiem, na zysk siły roboczej i na zysk. Że to, co powstanie na uczelni, to będzie mega etyczne, bo no, dzisiaj wygenerować zbiór danych do doktoratu, to ja myślę, że to parę minut i już mamy. Nawet z interpretacją wyników i z wykresami. I wszystko będzie. Jaki problem? Żaden. I tak samo etyczność tych hobbystów, bo to hobbyści pchają świat do przodu, tak? właśnie ta potrzeba podmienienia głowy czy rozebrania czyjejś postaci, no wynika z czyichś potrzeb ukrytych. I może wróćmy teraz do domu, do rodziny. Co tam się dzieje? Czy rozmawiamy z dziećmi? W badaniach, które prowadzę, nie rozmawiamy z dziećmi. Tematu nie ma. Młodzież odpowiada, nie rozmawiam z opiekunami, z dorosłymi. Nie, bo nie. Nie, bo po co? Nie, nie, bo mnie zwyzywają. To są bardzo trudne, trudne słowa. O tym dorośli wiedzą i nie reagują. Ja cały czas podkreślam, my jesteśmy dorośli. My sobie już poradzimy, tak? Ale młode mózgi mogą sobie z tym wszystkim nie poradzić. I to jest takie dość, bo na tą etyczność no mamy właśnie stronę nauki, stronę firm, tych dużych. W korporacjach możemy zakładać, że jakikolwiek kodeks etyczny będzie, tak? Natomiast gro, wiemy, że to są małe firmy i to są hobbyści, freelancerzy, w ogóle ktokolwiek, kto działa kto jest twórcą. A dzisiaj twórcą może być każdy i nie podlega żadnym regulacjom. Żadnym. Stąd mamy na przykład pato streamerów, którzy... O, to jest dopiero pieniądz.
No na to na pewno nasz system nie jest przygotowany.
Nie jest przygotowany.
To znaczy szybko się pojawiło, tak? I tak. Oczywiście częściowo jest tak, że ludzie nie rozumieją, czy to jest etyczne, bo dziecko może rozumieć, że to jest śmieszne. Tak?
To jest śmieszne, to jest kolorowe, to mnie wciąga, to jest bezpieczne. Jeszcze pytam dzieci, dlaczego nie chcecie wyjść z tego internetu? Bo tam jest bezpieczniej. To jest dopiero takie mocno dające po głowie.
To dla dzieci jest rzeczywistość, ta wirtualna, z rzeczywistością
ich,
w której czują się oswojeni.
Tak.
Dlatego jest dla nich bezpieczna, bo to jest rzeczywistość ich. Oni znają tą rzeczywistość, rozumieją, czują się tam pewnie.
A tworzą ją dorośli. Nie? Tworzą ją dorośli.
Panowie Tomasz Muras i Grzegorz Margas, Greg Margas, ale na książce jest napisane jednak imię Grzegorz, przynieśli napisane przez siebie praktyczny poradnik Chat GPT-4, sztuczna inteligencja, czym jest i jak może zmienić świat. Bardzo dziękuję za tę książkę, lektura jeszcze przede mną, ale chciałabym zapytać, a właściwie dopytać, wykorzystując podtytuł w tej książce, jak sztuczna inteligencja może zmienić nasz świat i gdybyśmy mogli tak wariant optymistyczny i wariant pesymistyczny.
Bardzo dobre pytanie. Książka już trochę się zdezaktualizowała, bo powstała rok temu.
Oj, to już jest stara książka.
Nie, to jest biały kruk.
Teraz to już jako taką
to tym bardziej dziękuję.
Tak.
Old school.
Ale taki old school już. Ale no właśnie, to rok temu, Gregu, zmienił się ten świat czy nie?
Zmienił się.
Tak?
Widzimy jednak rewolucję technologiczną i widzimy wpływ sztucznej inteligencji na nasz świat. Jak najbardziej, nie tylko i wyłącznie hype, nie tylko i wyłącznie technologia, która wydaje się przereklamowana w krótkotrwałym okresie, ale jej wpływ na nasze społeczeństwo tak naprawdę jest wielki. Już widzimy, że rzeczywiście wpływa na nasze społeczeństwo. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i widzimy, że wolno to przychodzi do Polski, dlatego to, co robimy, to nie jest tak, ja jestem ogólnie entuzjastą technologii, nauczycielem informatyki z wykształcenia, ale zawsze entuzjastą technologii. To nie jest tak, że nagle przestrzegamy i mówimy, że ta technologia jest zła na przykład. Nie, widzimy jej pozytywny wpływ na świat i na rynek pracy, ale też czujemy obowiązek, żeby mówić, że ten rynek pracy się zmieni. A więc bądźmy ciekawi, bądźmy kreatywni, zdobywajmy nowe kompetencje, nowe umiejętności, dlatego, bo to, co bierzemy za pewnik, może w pewnej chwili nie być już dla nas pewnikiem. A więc mówimy tutaj na przykład o obsłudze klienta i dosyć szeroką implementację chat czy voicebotów. To się już zmienia i oczywiście możemy klepać i mówić, że to jest tylko i wyłącznie hype, nic się nie zmieni, ale edukujmy, tutaj Marcin powiedział, edukujmy, tak? Edukujmy. Myślę, że edukacja jest takim właśnie dobrym słowem. Edukujmy tych, którzy słuchają i tych, którzy są otwarci na tą wiedzę, więc umiejętność zdobywania nowych kompetencji, ciekawość, liderstwo to jest to, co jest teraz dosyć ważne i te kompetencje tak naprawdę są dzisiaj ważne i w ten sposób możemy się przygotować na ten, na tą zmianę na świecie i rzeczywiście sztuczna inteligencja zmienia nasz świat szybciej niż nam się to wydaje.
Czy aż tyle się zmieniło? Nie wiem. U mnie za dużo się nie zmieniło, szczerze mówiąc. No faktycznie problem jest taki, że teraz grafikę można sobie wygenerować niż prawda, zrobić samemu. Dużo łatwiej e-maila odpisać, odpowiedzieć na czacie, ale poza tym, czy ja wiem?
Ja może tak też w kontekście regulacji prawnych. Proszę Państwa, pamiętamy, co się działo z naszą taką paniką, gdy wchodziły elektryczne hulajnogi na nasze ulice. Ojejku, pozabijają się, tak? Miały tam się słać pozabijane. Tak, trup miał się słać na ulicach gęsto. Oczywiście weszły regulacje, ale te regulacje wejdą... No, trochę później, bo to jest naturalne, tak? Pewne zjawisko powinno wystąpić, zanim zareagujemy. No, jakbyśmy z góry tworzyli prawo, zanim coś się zadzieje, to już by było niebezpieczne. To takich czasów się boję. No, a teraz oswoiliśmy się z tymi hulajnogami i to one się ścielą po ulicach, jak te trupy powywracane.
Ale jeśli już mówimy o hulajnogach, przepraszam, że akurat o tym, ale wydaje mi się, że to też ma odbicie w tym, o czym my mówimy, czyli tej sztucznej inteligencji. Ale jest pewna grupa, która nie da sobie rady.
Tak.
Bez innych. Tak. Na przykład są to osoby niepełnosprawne, niedowidzące, niewidzące. I te ścielące się, nie trupy, tylko hulajnogi sprawiają, że oni się potykają, ponieważ nie są w stanie zauważyć tego. Oni idą wytyczonymi drogami, mają ku temu tam jeszcze no, laski i tak dalej. Natomiast leżące w takich nietypowych miejscach te hulajnogi sprawiają, że oni się potykają.
Ale
są niebezpieczne, więc tak naprawdę...
Wykluczenia się pojawia, prawda? Pewnych tak. osób, pewnych mm-hmm. grup osób, które czują się z tej przestrzeni wykluczone, bo nie czują się w tej przestrzeni pewnie. I dokładnie tak samo, tak. Stąd też mówiłam o tym zagrożeniu wykluczeniem, jeśli chodzi o intensywną, dynamiczną implementację w różnych aspektach naszego życia sztucznej inteligencji. Proszę zwrócić uwagę już, jaką rewolucję w pokoleniu starszych osób zrobiła e-obywatel, prawda? E-recepta, zdigitalizowanie tych różnych naszych funkcji codziennych, korzystania chociażby z lekarza. Dla wielu osób starszych jest to bariera wręcz nie do przejścia, tak? Czy bardzo trudna do pokonania, bo oni tej technologii nie rozumieją, nie za bardzo wiedzą, jak ją zastosować, a teraz my jeszcze przyspieszamy z tą technologią, wprowadzając w różnych aspektach naszego życia narzędzia sztucznej inteligencji. Więc faktycznie tutaj myślenie ciągle o reakcji, zabezpieczeniu przed tym wykluczeniem, no jest naszym obowiązkiem jako społeczeństwa. I tutaj odnosząc się do tego prawa, ja powtórzę, oczywiście twórzmy prawo post factum, kiedy już zjawisko wystąpi, ale też bądźmy nastawieni, że to tworzenie tego prawa jest procesem. Nie stworzymy idealnego prawa jednorazowo, my musimy to prawo ciągle do tych zmieniających się warunków dostosowywać. I też bardzo tutaj podobało mi się to, co powiedział Grzesiek, że ta otwartość na zmianę, te wszystkie nasze obawy, lęki, zagrożenia, łatwiej będzie nam oswoić, kiedy będziemy mieć tą postawę otwartości na zmianę, otwartości na edukację. I to jest chyba jeden z takich uniwersalnych wskazówek, rad, które każdy sobie może wziąć do serca.
A ja chciałabym przeczytać, opowiedzieć dowcip. Dowcip raczej powinien tutaj pozostać w sferze wizualnej, ale spróbuję to przekazać. Dowcip przesłany przez słuchacza. Otóż jest to zdjęcie rodziny. Grafika wykonana przez sztuczną inteligencję na temat zżyta rodzina. W porządku. Jest mama, jest tata, jest dwoje dzieci. Trzymają się za ręce. To jest zrobione z kłosów żyta.
To są te schematy, które były w wierszu. Zżyta rodzina, czyli zżyta ze zboża i rodzina. I to jest To jest ten schemat. To jest myślenie. To nie jest myślenie. To jest połączenie dwóch danych. Jest rodzina dana, która składa się stereotypowo mama, tata. Tam podgląda mu pani.
Dwójka dzieci.
Dwójka dzieci, ale nie wiemy, bo to jeszcze powinna być dziewczynka, chłopczyk. To wtedy byłoby stereotypowo. Dlaczego dwójka? Dlaczego nie jedynka? Dlaczego nie piątka? Tak? To jest stereotypowo. To jest ta,
to jest ta dyskryminacja
algorytmiczna. Mhm. Także ta edukacja powinna być nie tylko... My jako społeczeństwo powinniśmy się edukować, ale też... Tu Ewelina, co przytoczyłaś przykład e-recepty. No to też jest to, że no, ci, którzy wprowadzają tę receptę, powinni zadbać o edukację wszystkich, bez wykluczeń.
I jeszcze też ja dodam...
I to już ostatnie zdanie, jeśli można, bo musimy kończyć.
Wrócę do tego noża. Dobrze jest rozumieć, jak działa narzędzie. Wtedy jakby zrozumiemy efekt, tak?
Ale to też edukacja. To
jest edukacja. Mamy po prostu bardziej złożone narzędzie. Warto je poznać. Tak?
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Doktor nauk technicznych Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, prorektor do spraw rozwoju Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Akademia Nauk Stosowanych, Tomasz Muras, programista, Greg Margas, ekspert od nowej technologii, profesor ZUT Marcin Korzeń, pracownik naukowy w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz Ewelina Świergiel, socjolog, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Dziękuję Państwu za to spotkanie i mam nadzieję na ciąg dalszy. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję. Miłego wieczoru życzę.
Dziękuję. Miłego wieczoru.